Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM jest Wojciech Lorenc, ekspert do spraw odstraszania nuklearnego. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu. Będziemy o broni nuklearnej w Polsce mówić. W Polsce jest potrzebna broń nuklearna, pańskim zdaniem?
To będzie decyzja polityczna, natomiast Polska rzeczywiście podejmuje całkiem skuteczne działania, jeśli chodzi o adaptację NATO do wzmocnienia odstraszania Rosji w wymiarze zarówno konwencjonalnym, jak i nuklearnym. I w tym momencie w sojuszu dyskusji o zmianie rozmieszczenia tych miejsc, gdzie broń nuklearna amerykańska w Europie jest składowana, nie ma. Natomiast podejmowane są decyzje, które mają wzmocnić wiarygodność odstraszenia nuklearnego.
Chodzi o wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił w wywiadzie dla Faktu, że jeśli byłaby taka decyzja naszych sojuszników, żeby rozlokować broń nuklearną w ramach nuclear sharing, także i na naszym terytorium, aby umocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, to my jesteśmy gotowi. Nuclear sharing. Powiedzmy troszkę o tym programie, bo to jest program, który umożliwia posiadanie broni nuklearnej, choć my jako Polska nie mielibyśmy do niej pełnego dostępu, rozumiem.
Tak, no w tym programie chodzi o to, że amerykańskie bomby nuklearne składowane są w kilku państwach NATO. Ten program był utworzony w czasie zimnej wojny i on przede wszystkim miał jeszcze na początku, w latach 50., kiedy go rozwijano, to intencją było przede wszystkim zrównoważenie przewagi Związku Sowieckiego, Układu Warszawskiego, konwencjonalnej, poprzez właśnie możliwość użycia tak zwanych taktycznych ładunków nuklearnych. Ale później sojusznicy stwierdzili, że w zasadzie każde użycie broni nuklearnej to będzie radykalna zmiana dynamiki konfliktu i że najważniejszym celem tej obecności amerykańskiej broni w Europie jest manipulowanie ryzykiem, że ona po prostu zostanie użyta.
Czyli mam broń, zastanawiam się nad tym, czy ją użyć, ale najważniejsze jest to, że ona jest.
Tak jest. I najważniejsze, że to jest broń amerykańska i miało to rozwiązać dylemat, który sprowadzał się do tego, że niektóre państwa uważały, że Amerykanie nie będą bronić sojuszników, nawet gdyby Związek Sowiecki użył broni nuklearnej na terytorium europejskim.
I kto w Europie w tej chwili uczestniczy w tym programie?
I w tym momencie po zmniejszeniu liczby państw, po wycofaniu broni z Wielkiej Brytanii i Grecji mamy 5 państw. To jest Belgia, Holandia, Włochy, Niemcy i Turcja, a 6 baz, w których broń jest składowana, bo na terenie Włoch są 2 bazy.
I to nie są rakiety balistyczne?
Nie, to są bomby, które są przenoszone przez samoloty, tak zwane samoloty podwójnego zastosowania, podwójnego przeznaczenia. Wcześniej to były F-16 i samoloty Tornado, a teraz te państwa, które składują amerykańską broń na swoim terytorium, wszystkie państwa podjęły decyzję o zainwestowaniu w samolot 5. generacji F-35, który będzie dostosowany do przenoszenia tych bomb.
Czyli jeżeli prezydent Andrzej Duda mówi, że jesteśmy gotowi, to właśnie to ma na myśli, że jesteśmy gotowi militarnie do tego, żeby w takim programie uczestniczyć?
To prezydent powiedział chyba wprost o tym, że Polska byłaby gotowa gościć na swoim terytorium wręcz broń nuklearną. Natomiast tutaj jest jeszcze taka opcja pośrednia, która byłaby pewnie w jakiejś perspektywie bardziej realistyczna, że bez składowania tej broni na polskim terytorium, dzięki temu, że Polska też będzie państwem posiadającym samolot F-35, który w zasadzie jest standardowo, będzie przystosowany albo wymaga to niewielkich zmian w oprogramowaniu do przenoszenia tego rodzaju broni, że mogłaby być jednym z państw, które w pewnej sytuacji mogłyby także tego rodzaju uzbrojenie przenosić.
Pan powiedział, że to jest niezwykle istotne, że ta broń jest amerykańska i że to jest pewnego rodzaju znacznik dla Rosji na przykład, że tutaj jest obecna broń amerykańska, nuklearna broń amerykańska na terenie Polski, na przykład gdyby Polska w tym programie zaczęła uczestniczyć.
Tak, bo to ma przede wszystkim właśnie zwiększać prawdopodobieństwo, że w sytuacji ataku nuklearnego będzie nuklearna odpowiedź, żeby przywrócić odstraszanie, że Amerykanie nie będą musieli wykorzystywać swoich systemów strategicznych rozmieszczonych w USA, bo to już jest zupełnie innego rodzaju kategoria eskalacji, tylko mogliby wykorzystać broń niestrategiczną, rozmieszczoną w Europie. No ale to by do tego musiała być oczywiście zgoda prezydenta USA, żeby tą broń wydzielić sojusznikom i musiałaby być zgoda tak zwanej grupy planowania nuklearnego w NATO, a więc wszystkich państw poza Francją, które uczestniczą w tej grupie, żeby przeprowadzić wspólną misję sojuszu i tego rodzaju broń użyć, żeby właśnie przywrócić odstraszanie, wiarygodność odstraszania w reakcji na ewentualne uderzenie nuklearne na terytorium sojuszu.
U nas coraz więcej się mówi o tym programie Nuclear Sharing, bo to od kilku lat ten temat powraca, od kilkunastu, co najmniej od dwóch lat pamiętam tego typu wypowiedzi od czasu, kiedy Rosja w pełnej skali zaatakowała Ukrainę. Czy ten temat pojawia się także, jeśli chodzi o NATO? Pan mówił, że w Ameryce tematu nie ma, a jeśli chodzi o NATO?
W NATO tego tematu jeszcze bardziej nie ma, bo Amerykanie jakby tematu nie podejmują, bo się boją, żeby nie podważać spójności politycznej sojuszu. Sojusz przeszedł długą i bolesną drogę od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 roku. Zaczął wzmacniać odstraszanie nuklearne, ale to jest bardzo drażliwy obszar polityki sojuszu. Część państw jeszcze w 2010 roku, Belgia, Holandia, Niemcy w ogóle rozważały całkowite wycofanie się z tego programu. Ta broń nuklearna jest tak niepopularna w zachodnich społeczeństwach, a mimo to od tamtej pory podjęto decyzję o nasileniu sygnalizowania nuklearnego przez NATO, o odtajnieniu nazwy ćwiczeń nuklearnych, sygnalizowaniu, że takie ćwiczenia się odbywają, o modernizacji infrastruktury, więc to odstraszanie nuklearne jest wzmacniane, ale Stany Zjednoczone obawiają się podejmowania tematu. Po pierwsze, nie ma konsensusu w samych Stanach Zjednoczonych, że warto to zrobić, a po drugie uważają, że mogłoby to fundamentalnie zagrozić politycznej spójności sojuszu.
Premier Tusk mówi o tym, że nie może się doczekać spotkania z prezydentem Dudą, żeby na ten temat porozmawiać, choć nie mówi, sprawiał wrażenie mocno zdziwionego tym tematem poruszonym przez prezydenta. Pan uważa, że to jest w gruncie rzeczy ta dyskusja o tej broni atomowej w Polsce, to jest kwestia dyskusji naszej sceny politycznej, czy to jest kwestia rzeczywiście jakiegoś problemu, który może się pojawić, czy też kwestii, która może się pojawić, jeśli chodzi o obronność w Europie?
No, nie mogę komentować jakby wewnętrznej tutaj dynamiki politycznej i trudno mi ocenić, czy to była wypowiedź prezydenta, jest tam jakiś plan taki, próba wywarcia presji, wzmocnienia polskiej argumentacji przed szczytem w Wilnie. Być może jest to taktyka związana z próbą wywarcia presji, żeby uzyskać ustępstwa w innym obszarze. Trudno mi powiedzieć. Tego nie wolałbym nie komentować. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że w polskim interesie jest to, żeby pewnego rodzaju takie niewidzialne granice, które nawet po rozszerzeniu NATO ciągle się utrzymywały, dotyczące i konwencjonalnej zdolności NATO do obrony terytorium państw przyjętych po 1999 roku i tej struktury sił nuklearnych w sojuszu, to są w perspektywie części ekspertów i decydentów takie jeszcze no, odzwierciedla to pewnego rodzaju politykę, z którą już należałoby się pożegnać po tym, jak Rosja rozpoczęła pełnoskalową agresję na Ukrainę, bo w tym momencie w zasadzie pewnego rodzaju samoograniczenia przez Rosję mogą być interpretowane jako przejaw słabości i raczej ją zachęcać do agresji, niż będą brane jako dobra moneta i zachęcać do deeskalowania napięć.
Wojciech Lorenc, ekspert do spraw odstraszenia nuklearnego, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy już słuchaczom. Zapraszamy do naszego radia internetowego, do radia RMF 24, do naszych mediów społecznościowych Rzecz Jasna. Tam między innymi o tym, jak Rosja zareagowała na te informacje dotyczące ewentualnego udziału Polski w programie Nuclear Sharing. Mówiliśmy o tym, że Rosja zareagowała na te informacje dotyczące Nuclear Sharing, ale ta reakcja była szybka, zgadzam się, natomiast nie była chyba aż tak gwałtowna. Jak pan to ocenia? Bo rzeczywiście rzecznik Kremla Pieskow powiedział, że będziemy badać sytuację wojskową i odpowiednio reagować. To są takie słowa bardzo dyplomatyczne. Można było to powiedzieć dużo mocniej, można było powiedzieć dużo słabiej.
Przede wszystkim Rosja zdaje sobie sprawę z tego, że na ten temat w NATO nie ma żadnej dyskusji. Prace o...
Czyli wiedzą, że tematu nie ma.
Wiedzą, że tematu nie ma, więc ta reakcja dlatego była dosyć łagodna, ale oczywiście wykorzystują każdą szansę do tego, żeby jakoś propagandowo zaatakować NATO i tego rodzaju wypowiedzi zawsze są wykorzystywane przez rosyjską propagandę do tego, żeby pokazywać, że NATO stanowi dla Rosji zagrożenie, że rozmieszczają wojska przy rosyjskich granicach a teraz będą rozmieszczać jeszcze broń nuklearną.
Jest tak, że po zmianie administracji, bo rozumiem, że w tej chwili, mówi pan, Amerykanie nie podnoszą tematu, a czy następna administracja amerykańska, jeśli to będzie administracja na przykład Donalda Trumpa, myśli pan, że oni mogą wrócić do tego tematu?
No, myślę, że jeżeli będzie taka jaśniejsza strategia, jeśli chodzi o to, co, w jaki sposób wywierać presję na Rosję, jaśniejsza strategia dotycząca przyszłości Ukrainy, bo tutaj na pewno widać, że sojusz się skonsolidował, jeśli chodzi o wzmacnianie zdolności do obrony i odstraszania, natomiast no, nie ma na Zachodzie jakby spójnego podejścia do Rosji, do tego, czy Ukraina ma możliwość, prawo atakowania infrastruktury na rosyjskim terytorium. Chociażby nie ma konsensusu dotyczącego przyszłości Ukrainy. Widać było na szczycie w Wilnie, że część państw nie zgadza się na to, żeby przyznać Ukrainie jasną perspektywę do członkostwa w NATO, więc tworzy to oczywiście strategiczne ryzyko dla całego Zachodu, dla NATO i dla USA. Że jeśli Ukraina nie będzie w stanie się bronić, Rosja będzie miała poczucie, że wygrywa, no to Ukraina zostanie zmuszona wręcz do kapitulacji. Więc tutaj jest wiele instrumentów wywierania presji na Rosję i przedstawienie, że jedną z możliwych ścieżek dla USA i NATO jest także zmiana w tej architekturze, w tym rozmieszczeniu broni nuklearnej, mogłoby być jednym z tych elementów wywierania presji.
Zastanawiam się, czy takim argumentem nie byłoby też to, że Rosja zdecydowała do swojej dyslokacji broni jądrowej, przesuwając ją między innymi na Białoruś. To też jest argument, jeśli chodzi o ewentualny udział Polski w tym nuclear sharing.
Tak, to może być, oczywiście jest to jeden z argumentów i to już przed szczytem w Wilnie wskazywaliśmy, że rozmieszczenie rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi i polityka Białorusi wymaga większego zaangażowania NATO w uwzględnienia białoruskiego zagrożenia w planach sojuszniczych i to się stało. Białoruś została też objęta większym jakby nadzorem sojuszu, wykorzystaniem zasobów sojuszu do obserwowania tego, co się na Białorusi dzieje.
No, a ta broń, przepraszam, że wyjdę w słowo, ale ta broń rosyjska już tam jest, nuklearna?
No, co do tego nie mamy jasności, tak? Tak. Nie ma dowodów, były zapowiedzi, podjęto działania, które mają przygotować infrastrukturę, natomiast nie ma informacji, żeby fizycznie te głowice zostały tam przetransportowane.
Dzisiaj w Warszawie Rishi Sunak i sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Trochę chyba wszyscy jesteśmy zaskoczeni tą wizytą, bo premier Tusk zapowiedział ją wczoraj tak wczesnym popołudniem. Dlaczego takie wzmożenie międzynarodowe? Myśli pan, że coś niepokojącego dzieje się na Ukrainie, stąd takie ruchy, jeśli chodzi o politykę, wielką politykę międzynarodową?
No, rzeczywiście jest to ciekawe. Nie mam jakiegoś tutaj takiego wglądu, dlaczego to do tych wizyt w tym momencie dochodzi. Można się spodziewać przede wszystkim tego, że no, wiadomo, że dla Wielkiej Brytanii Polska jest jednym z głównych partnerów, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. Spotkania między premierem Sunakiem a Tuskiem osobistego od czasu zmiany władzy w Polsce nie było. Więc premier, który zresztą był, bo o ile dobrze pamiętam, no to premier Sunak był niedawno na Ukrainie, żeby ogłosić podpisanie bilateralnego porozumienia o bezpieczeństwie, o wsparciu ukraińskiego bezpieczeństwa przez Wielką Brytanię. Więc no, może wykorzystuje pierwszą nadarzającą się okazję, żeby do Polski przyjechać. Mamy też z Wielką Brytanią podpisany traktat chyba w 2017 roku, gdzie Brytyjczycy dają gwarancję bezpieczeństwa Polsce, więc jest tutaj płaszczyzna do wspólnego działania. No i mamy już niedługo szczyt w NATO, gdzie szczyt w Waszyngtonie, który nie może być tylko szczytem rocznicowym. On musi rzeczywiście wysłać zdecydowany sygnał determinacji, że Zachód jest gotowy dalej wspierać Ukrainę adaptować się do rosyjskiego zagrożenia.
A ten sygnał to pańskim zdaniem jest możliwy, na przykład zaproszenie Ukrainy do NATO wprost?
Nie wydaje mi się to możliwe, dlatego że widać było, jak głębokie podziały, próba przyznania jaśniejszej perspektywy członkostwa, nawet nie zaproszenia, ale uruchomienia pewnego formalnego procesu, który mógłby do przyjęcia Ukrainy doprowadzić w jakiejś przewidywalnej perspektywie. Jakie podziały to wywołało w czasie i przed szczytem w Wilnie w zeszłym roku. Administracja Bidena jasno powiedziała, że Ukraina nie jest gotowa na członkostwo w NATO i to nie chodzi już tylko o Amerykanów i Niemców, ale także inne państwa uważają, że przyznanie takiej jasnej perspektywy członkostwa zwiększałoby ryzyko, że Ukraina będzie przyjęta w czasie, kiedy trwa wojna i wtedy dojdzie do bezpośredniej, może dojść do bezpośredniej konfrontacji między Rosją a NATO. W związku z tym raczej jest szukanie jakiegoś takiego sposobu, co można więcej Ukrainie zaoferować i stąd się wzięła ta propozycja Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO na początku kwietnia w czasie szczytu ministrów spraw zagranicznych sojuszu przyjęcia jakiegoś takiego, po pierwsze, dużego pakietu 100 miliardów dolarów wsparcia dla Ukrainy, a druga rzecz to uruchomienie procesu, który ma doprowadzić do, może doprowadzić do przyjęcia, zatwierdzenia misji NATO dla Ukrainy.
To nie tak, oznacza, o tym mówił też Radosław Sikorski.
To nie oznacza wysłania wojsk natowskich na Ukrainę, ale utworzenie misji NATO dla Ukrainy pozwalałoby na wykorzystanie zasobów sojuszu do na przykład szkolenia ukraińskich żołnierzy, czym teraz się zajmuje głównie Unia Europejska.
A jak mówi Rishi Sunak dzisiaj w Warszawie, że jesteśmy w punkcie zwrotnym, jeśli chodzi o politykę europejską wobec Ukrainy i wobec Rosji, to znaczy, że kraje europejskie pańskim zdaniem, i to właśnie chce powiedzieć premier Wielkiej Brytanii, doszły już jasno do wniosku, że trzeba przestawić i produkcję europejską na produkcję wojenną, no i sam Sunak mówi o tym, że żyjemy w czasach przedwojennych, chociaż o tym też chciałem z panem jeszcze porozmawiać.
Tak, to znaczy myślę, że problemy z przyjęciem pakietu finansowego w USA wyraźnie pokazały, że ta możliwość ograniczenia czy zatrzymania wręcz amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy jest realna. Jest perspektywa wygrania wyborów prezydenckich w USA przez Donalda Trumpa, więc tutaj państwa europejskie szukają sposobu na to, żeby z jednej strony, gdyby doszło do tego scenariusza, że Trump wygrywa wybory i podejmuje jakieś decyzje, które wskazują, że USA nie będą już wspierać Ukrainy, a nawet mogą jeszcze osłabić swoje zaangażowanie w NATO, że tutaj trzeba będzie szukać takich sposobów, żeby z jednej strony utrzymać tą obecność amerykańską poprzez relacje bilateralne, obecność amerykańską w Europie wojskową, ale z drugiej strony znaleźć sposób na pełniejsze, skuteczniejsze wykorzystanie europejskiego potencjału do zbudowania europejskiego filaru w NATO. I to już się nie może odbywać tylko w Unii Europejskiej, w której nie ma Wielkiej Brytanii, czy Turcji, czy Norwegii, tylko to musi się odbywać już na poziomie europejskim przy współpracy.
Wie pan, ja pytam też o te wypowiedzi polityków, bo one są niezwykle istotne i słowa też grają tutaj niezwykle istotną rolę. Gdy i Rishi Sunak, ale także wcześniej Donald Tusk mówią o czasach przedwojennych, to w Polsce przedwojenne oznacza sierpień 1939 roku. Być może dla Zachodu przedwojenne to są czasy zimnej wojny. To o czym mówią politycy Zachodu, gdy mówią o czasach przedwojennych? Czy myślą o tym, o czym my w Polsce myślimy, mówiąc czasy przedwojenne, czy mówią o realiach zimnowojennych?
Nie, oni myślą raczej właśnie o tym, o czym my myślimy, czyli o latach 30. I tutaj coraz łatwiej jest przekonywać decydentów na Zachodzie, co trudno było im zinternalizować i przyjąć, że celem Rosji nie jest tylko podporządkowanie sobie Ukrainy, tylko Rosja ma szersze cele dotyczące wymuszenia strefy buforowej w naszym regionie, na obszarze byłych państw Układu Warszawskiego i byłych republik sowieckich. I NATO jasno wskazało ultimatum, jakie Rosja wystosowała wobec Stanów Zjednoczonych i NATO w grudniu 2021 roku, zaledwie na kilka tygodni przed ofensywą na pełną skalę, zażądała w tym ultimatum wycofania wojsk amerykańskich i natowskich na pozycje sprzed 1997 roku, podpisania prawnie wiążących traktatów, które ograniczałyby Stanom Zjednoczonym i sojusznikom zachodnim wysłanie wsparcia tutaj do regionu i rezygnacji z tak zwanej polityki otwartych drzwi, czyli z polityki rozszerzenia sojuszu. Oczywiście gdyby wymusiła tego rodzaju ustępstwa, chociażby właśnie poprzez wojnę, w tej chwili próbuje straszyć sojuszników europejskich, państwa zachodnie, wizją eskalacji konfliktu na Ukrainie do wojny między Rosją a NATO, ale nie można wykluczyć, nawet jeżeli uznamy, że nie jest to bardzo wysokie prawdopodobieństwo, na pewno to prawdopodobieństwo, że w pewnych okolicznościach Rosja mogłaby się zdecydować na konfrontację z sojuszem, gdyby Stany Zjednoczone były w Indo-Pacyfiku uwikłane w wojnę z Chinami, żeby te ustępstwa wymusić. Więc jest jasno zdefiniowany cel strategiczny, polityczny, do którego Rosja mogłaby dążyć poprzez bezpośrednią wojnę z NATO i to zaczyna docierać do decydentów w państwach zachodnich.
Ja wiem, że analogie historyczne są absolutnie niewskazane, ale aż się takie analogie nasuwają. Jak pan sądzi, w którym roku jesteśmy w takim razie, trzymając się tej przedwojennej chronologii?
No powiedziałbym tak na szybko, że jesteśmy w jakimś 37 albo 38 roku, dlatego że Rosja jeszcze potrzebuje czasu na to, żeby zbudować, odbudować swój potencjał, który został bardzo poważnie osłabiony w czasie wojny na Ukrainie, żeby mogła rzeczywiście realistycznie stworzyć zagrożenie dla sojuszu. Więc mamy kilka lat na to, żeby zakładając, że ten potencjał będzie wzmacniała, niezależnie od strat ponoszonych na Ukrainie, przy wsparciu nie tylko swojej własnej gospodarki, którą przestawiła na tryb wojenny, ale także Korei Północnej i niestety także Chin i Iranu, no to kilka lat na to, żebyśmy my wzmocnili nasze moce przemysłowe i nasz potencjał militarny mamy.
A czy zdążymy zbudować europejską kopułę antyrakietową? Uważa pan, że to jest dobry pomysł, dobry plan?
Uważam, że w tej chwili wszystkie zasoby, nawet jeżeli wcześniejsze analizy kiedyś mogły wskazywać, że bardziej nam się opłaca rozwijanie tego systemu przy współpracy głównie z Amerykanami i Brytyjczykami, bo między innymi Brytyjczycy albo jedynie Brytyjczycy byli gotowi przekazać także część technologii i na tym mogliśmy rzeczywiście realnie skorzystać, to wojna w Ukrainie wyraźnie pokazuje, że tych systemów po prostu trzeba mieć ogromne ilości. To nie wystarczy tutaj kilkadziesiąt wyrzutni, które będą chronić główne miasta, instalacje militarne, ale rzeczywiście trzeba mieć jak najwięcej tych systemów, jak najwięcej rakiet do przeciwdziałania środkom napadu powietrznego przeciwnika i po prostu, krótko mówiąc, tego nigdy nie będzie za dużo.
Czyli nawet jeżeli będziemy w nuclear sharing, to też by się przydała kopuła europejska?
Oczywiście, że jakby odstraszanie nuklearne i system obrony powietrznej i przeciwrakietowej to są dwa uzupełniające się elementy i wiarygodność odstraszania nuklearnego jest wzmacniana także przez zdolności konwencjonalne, takie, które ograniczają przeciwnikowi zdolność do uderzenia na nasze terytorium, a zwiększają naszą zdolność do uderzenia na jego.
Jak pan sobie jako analityk spraw międzynarodowych tłumaczy, że samoloty francuskie, brytyjskie, amerykańskie mogą pomagać Izraelowi, żeby odeprzeć atak Iranu, atak rakietowy, a nie mogą te same samoloty pomóc Ukrainie?
No dlatego, że to są oczywiście dwie całkowicie inne sytuacje, w których państwa mają zupełnie inne kalkulacje. Jeśli chodzi o wsparcie dla Izraela, to tradycyjnie część państw jest gotowa udzielać takiej pomocy. Dlatego między innymi, że nie wiąże się to z ryzykiem jeszcze, ryzykiem też nuklearnego ataku ze strony przeciwnika w tej sytuacji ze strony Iranu. No, Iran ciągle jeszcze nie wszedł w posiadanie broni nuklearnej, więc oczywiście zarówno Izrael, jak i jego sojusznicy mają możliwość tutaj kontrolowania tej eskalacji przy akceptowalnym dla siebie ryzyku. Natomiast w przypadku Rosji, która od początku agresji na Ukrainę sygnalizowała bardzo agresywnie, że w pewnej sytuacji może się zdecydować na użycie broni nuklearnej i były nawet takie momenty, gdzie rzeczywiście zachodni przywódcy niektórzy oceniali, że to ryzyko jest całkiem spore. No, udało się temu przeciwdziałać różnymi metodami politycznymi, grożeniem dużą, niszczącą dla Rosji odpowiedzią konwencjonalną, wywieraniem presji za pośrednictwem Chin czy Indii. Ale oczywiście te obawy, że może dojść do użycia broni nuklearnej i że może dojść do eskalacji także na terytorium sojuszu, wpływały na i można uznać, że ciągle wpływają na kalkulacje niektórych państw, jeśli chodzi o tempo i skalę wsparcia dla Ukrainy. Między innymi widać to przy braku decyzji amerykańskiej o przekazaniu Ukrainie pocisków ATACMS czy niemieckiej decyzji o przekazaniu Ukrainie pocisków Taurus.
Wojciech Lorenc, ekspert do spraw odstraszania nuklearnego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, był gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.